Tak, otwórzmy Księgę Objawienia, 13 rozdział. Przeczytam. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego były jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok swoją siłę, swój tron i wielką moc. A jedna z głów była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę, mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy oddali pokłon posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolni, otrzymują znamię na swojej prawej ręce lub na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Jeżeli mamy swoje Biblię przed sobą, mamy to bardzo wyraźnie na jednej stronie i widzimy wyraźnie, o co chodzi. Tłumaczymy, mówiliśmy o tym już tu jakby od 12 rozdziału. Zaczyna się, jakby można powiedzieć, druga część Księgi Objawienia. Mamy tu historię podane tych postaci, które sprzeciwiają się Chrystusowi i jaki będzie ich los. Ale też jaka jest ich rola na ten moment. Widzimy, jak są ze sobą związane. W drugim wierszu czytam, przekazał mu smok, ten, o którym czytaliśmy w 12 rozdziale, temu zwierzęciu, przekazał swoją siłę, swój tron i wielką moc. Więc mamy tutaj dwie bestie, które są w tym 13 rozdziale. Jedna wychodzi z morza, drugie, w 11 wierszu, wychodzi z ziemi. Wszystkie są ze sobą mocno związane i są takim obrazem fałszywej Trójcy Świętej. One właściwie zwodzą, jak widać tutaj, ludy, narody i prowadzą do bałwochwalstwa, prowadzą do odstępstwa od Boga, od Chrystusa. Ale kiedy to czytamy, pierwsze pytanie, które mi się nasunęło, kiedy patrzyłem na ten rozdział, myślałem sobie, po co w ogóle czytać takie rzeczy? Po co mi jakiś szczegółowy opis diabła? No po co to wszystko? Zobaczmy jeszcze raz, chcę to przypomnieć, że ta księga była pisana po to, żeby pomóc Bożemu ludowi, który cierpiał. Ta księga była pisana po to, żeby im ułatwić życie, a nie utrudnić. Jeżeli nie wiemy, co się z nami dzieje, jeżeli jest trudność jakaś i jeszcze nie wiem, co się dzieje, to już naprawdę to komplikacja rośnie do potęgi. Tak? Jeżeli nie rozumiem, co się dzieje dokładnie. Pan Jezus chciał, żeby oni zrozumieli, co się dzieje w ich życiu. Dlatego sam Pan Jezus kieruje te słowa do nich. Dzisiaj, kiedy rozważamy takie rozdziały, rzadko kto sięga po Księgę Objawienia. Rzadko kto sięga dalej niż właśnie te pierwsze cztery rozdziały. Rzadko kto sięga po to. W ogóle dzisiaj można by zapytać, po co komu w ogóle kazanie. Dzisiaj lepsze jakieś byłoby może rozważanie psychologiczne, może jakieś inne ciekawe historyczne rzeczy, może psycholog byłby lepszy. Takich rzeczy czasami ludzie oczekują. Po co komplikować? Po co pisać takie rzeczy, jak tutaj czytamy? To, czego potrzebuję, to czego ludzie najczęściej potrzebują? Pieniędzy. Nawet jeżeli mówię o lekarzu, to potrzebuję pieniędzy na lekarza. Nawet jeżeli mówię o szkole, to potrzebuję pieniędzy na szkołę. Jeżeli mówię, potrzebuję domu, to tak naprawdę potrzebuję pieniędzy na ten dom. I tak to wszystko się skupia wokół ekonomii. Potrzebuję pieniędzy. Po co mi ten opis tutaj? Po co mamy to czytać? Pan Jezus chciał, żebyśmy to przeczytali i chciał przez to dać nam bezpieczeństwo, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje w tym świecie. Zobaczmy, jeżeli tak się jeszcze zastanowimy nad tym, nad czytaniem Biblii, nad czytaniem i rozważaniem Biblii, to zobaczmy, sam Pan Jezus mówił nieraz rzeczy, które były trudne. Odwrócili się uczniowie i więcej już nie chodzili. Mówi, to zbyt trudne rzeczy. Twarda to mowa. Któż jej słuchać może? Odwrócili się od Jezusa i poszli sobie. Piotr apostoł wspomina o Pawle, o jego pismach, o tym, co pisze. Mówi, że są w tych pismach pewne rzeczy niezrozumiałe, ale które, jeszcze na to mówi, które niektórzy ludzie opacznie tłumaczą na niekorzyść i z tego powstają problemy. Więc czytanie Biblii nie jest łatwe. Biblia nie jest łatwa. To nie jest cukiereczek. Ale Biblia wymaga od nas koncentracji. Kiedy Dawid pisał o tym, kiedy rozważał te właśnie rzeczy, kiedy widział te zwierzęta i tak dalej, on mówi, padłem martwy, jak czułem się jak umarły. Bo taki wysiłek włożył w to, żeby rozumieć to, co było napisane. Biblia nie jest tylko dodatkowym cukiereczkiem. Jak będę się dobrze czuł, to sobie coś poczytam, albo jak nie będę się dobrze czuł, to sobie poczytam, żeby się dobrze poczuć. A już na pewno nie Księga Objawienia i 13 rozdział, bo po co mi takie szczegóły? Zobaczcie, jeszcze raz to mówię. Pan Jezus to napisał. Jeżeli byśmy tym pogardzili, to gardzimy tym, co Pan Jezus dla nas skierował. Fajnie brzmiało to świadectwo, które powiedzieli młodzi ludzie. Mieszkamy w pięknym, cudownym kraju. Pięknie świeci słońce. 1 września, a nie zaczyna się wojna żadna. Jest po prostu cudownie. Idziemy na studia, ktoś nam otwiera drzwi. Świetnie. Ja się cieszę, że młodzi ludzie wchodzą w ewangelizację. Że wchodzą, mają takie myślenie, serce. Jest sprawa Chrystusowa, głosić. Ale ten rozdział powie nam, żebyśmy bardzo uważali. Bo życie to nie jest tylko taki łatwy cukiereczek. Wczoraj, kiedy było ten ślub, właśnie pastor przypominał, będą trudności. Cała droga, macie tu, był taki dywan wielki, długi w kościele ewangelickim, był usłany płatkami róż. Mówi, tak nie będzie zawsze. I wiecie o tym dobrze, bo jesteście Bożymi dziećmi. Wiecie o tym dobrze. Są piękne dni. Tak, ale tak nie będzie przez cały czas. Tutaj Pan Jezus mówi o tej księdze, jeszcze raz to przypominam, żebyśmy strzegli. Można pilnować, strzec coś, o czym nie mam zielonego pojęcia. Pilnuję coś, ale nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Tak? Może tak być. Ale nie takie pilnowanie Pan Jezus tu ma na myśli. Mamy pilnować Jego słowa, mam zgłębiać to, mam to rozumieć, mam w to wejść, mam się poświęcić, żeby zrozumieć, co On do mnie chce powiedzieć, co chce, żeby mi przekazać. Ponieważ to jest dla mojego dobra, to jest dla mojego bezpieczeństwa, dla mojego rozwoju. Kiedy czytamy takie rozdziały, myślę sobie tak życiowo, czy to jest wstyd powiedzieć, rozmawiam z kimś, z przyjaciółmi w domu, gdzieś tam jestem u siebie, czy u kogoś, gdziekolwiek. Wiesz co? Ach, żebyś ty znał Księgę Objawienia, 13 rozdział, bo właśnie czytaliśmy, jakie tam są niesamowite rzeczy, byś zrozumiał to, co dzieje się teraz dookoła. Byś zrozumiał to, na co patrzysz w dzienniku telewizyjnym. Gdybyś znał ten rozdział, gdybyś go rozumiał, gdyby Bóg ci to objawił, byś rozumiał to, co się dzieje dookoła ciebie. Powinniśmy, kto jak kto, Boże dzieci powinny znać, powinny wciągać się w Boże Słowo. No już nie mówię o takiej rzeczy, że no, jeżeli ktoś jest dojrzałym chrześcijaninem, jak to mówi, sama Biblia mówi, są dojrzali, niby już dorośli, a kaszki w dalszym ciągu by chcieli. Za trudne, za dużo. Przynieść Biblię, przynieść notatnik, wgłębiać się i co jeszcze, godzinę czytać Biblię, to byłoby za dużo czasami. No tak wieś tak, ktoś może tak by powiedział, to tak raczej nie jest. Wszyscy mają ze sobą Biblię i raczej starają się to zapamiętać i wejść w to, co jest powiedziane. Ale Biblia przestrzega przed takim powierzchownym przejściem przez Biblię. Przeczytałem. Jak za dużo trzeba się zgłębić, to już za dużo, to nie dla mnie, to nie moje siły. Nie, mamy my się poświęcać temu Słowu, żeby to zrozumieć. I prawda najważniejsza z tego fragmentu też jest taka. Diabeł nie chce, żebyśmy rozumieli, co się dzieje. Tak? Diabeł nie chce, żebyś rozumiał, co się dzieje w twoim życiu. I on będzie ci różne rzeczy wkładał, będzie ci podpowiadał różne rzeczy. Nie słuchaj tego, nie słuchaj tego, nie zgłębiaj się, nie zrozumiesz tego nigdy. To za trudne dla ciebie. Diabeł nie chce, żebyś rozumiał jego strategii. Diabeł nie chce, żeby ktokolwiek rozumiał jego naturę, kim on jest, że jest złodziejem, kłamcą, że jest mordercą od początku. On nie chce, żebyśmy to rozumieli. On chce, żebyśmy widzieli go jako anioła światłości. I takim się przedstawia wielu ludziom. On nie chce, żebyśmy znali tą księgę, żebyśmy wchodzili w takie rozdziały jak ten. To jest jego strategia. Jak my się uczymy? No uczymy się przez analizę, zastanowienie się, głębokie zastanowienie się, przez historie, które czytamy tutaj i właśnie przez dojrzałych chrześcijan, którzy mogą powiedzieć, uważaj, to jest sidło diabła, to jest pułapka, to jest niebezpieczne. Uważaj na to, co robisz, jak mówisz, jak postępujesz, jak myślisz. Uważaj, od tego są właśnie dojrzali chrześcijanie, którzy zwracają nam uwagę, co dzieje się w twoim życiu, w naszym życiu i jak to rozumieć, ponieważ całe życie nie będzie usłane różami, nie będą się wszystkie drzwi nieustannie przed nami otwierały. I jeżeli ktoś zna działania diabła, no to nikt bardziej tego nie zna niż Pan Jezus. I On sam nam o Nim mówi tak dużo rzeczy. I te słowa, które tu są napisane, to są Jego słowa. To są Jego słowa. Czy powiedziałby ktoś Panu Jezusowi, Panie Jezu, nie będę tego czytał, bo to jest dla mnie za trudne? Jeżeli Pan Jezus by mi coś dał, to nawet bym tego nie rozumiał, to bym się ucieszył, bym chciał to przeczytać, prawda? I bym wtedy ewentualnie prosił, Panie Jezu, nie rozumiem, proszę Cię, wytłumacz mi. Chcę to zgłębić. Apostoł Paweł, kiedy mówi do Koryntian, mówi o ich życiu, oni wpadli w różnego rodzaju pułapki. Zrozumieli na przykład, że łaska to jest wolność. Możemy robić, co chce, co dusza zapragnie. Tak i pamiętamy ten skandal, jakie tam niemoralności wynikały między nimi. I kiedy mówi nie tylko o niemoralności, ale mówi też o przebaczaniu, o potrzebie jedności, mówi, zaznacza pewną bardzo ważną rzecz. 2 Koryntian 2,11. To warto znać ten werset. 2 Koryntian 2,11. Mówi tak. Mówię to wszystko, żeby szatan was nie podszedł. Żeby szatan nie znalazł drogi, jak może was podejść, jak może was zwieść. I dalej mówi tak. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Chciałbym teraz tak usiąść z kimś i powiedzieć, bracie, siostro, wytłumacz mi. Powiedz ty mi troszeczkę o tych zamysłach diabła. Jak to jest w moim życiu, w twoim życiu? Czy ty rozumiesz to? Czy umiemy to pomóż mi to przeanalizować. My jako rodzice musimy umieć to zrobić z naszymi dziećmi. Bo nasze dzieci często mają różne pomysły. Nie będę mówił, że niepoukładane. Mają różne bardzo ciekawe pomysły na życie. Jesteście rodzicami, znacie to. Sami dzieci wychodzą z różnymi pomysłami. Nie wszystkie są przemyślane do końca. Mi ojciec też musiał wiele rzeczy wybić z głowy. Ja miałem swój pomysł. Trzeba było to wybić z głowy. Tak? Ale trzeba też czasami popatrzeć i zrozumieć pewne strategie. Żyjemy, w jakim świecie żyjemy? Żyjemy w duchowym świecie. Żyjemy w duchowym świecie. Więc jak interpretować różne wydarzenia? Jak interpretować burzę? Jak interpretować powodzenie czy niepowodzenie? Bo jedno i drugie, widzisz, zapracowałeś sobie na powodzenie, można tak powiedzieć. Tak? A może ktoś niepowodzenie, jakieś trudności, przykrości, choroby i tak dalej. Jak to zinterpretujesz? To nie musi być wielka bestia, to nie musi być wielki posąg, to może być w klapie coś ktoś może mieć. Tak jak wiecie o czym mówię. Ktoś może mieć po prostu swoją ideę, jak to wszystko tłumaczyć. I często to będą błędne idee. Jeżeli nie znamy dobrze Biblii, jeżeli nie jestem zakorzeniony w słowie Pana Jezusa, jeżeli go nie pilnuję, to będę myślał tak, jak ktoś mi tam mówi. Gazety mówią, telewizja mówi. I nie będę rozumiał tak naprawdę tego, co się dzieje. Co się dzieje w Syrii, co się dzieje w Egipcie, co się dzieje w Erytrei i tak dalej, w różnych miejscach. Bardzo chciałbym jedną rzecz, żebyśmy, aż bym korciło, żeby otworzyć stronę internetową, nie wiem, czy to jest możliwe. Głos prześladowanych chrześcijan. gph.pl. Jeżeli to jest to możliwe? O, świetnie. Mamy dobrego inżyniera tutaj, także... Patrzcie, oglądamy wiadomości. Ja bym zapytał, kto wczoraj oglądał wiadomości. Przypuszczam, że wiele osób by powiedziało, że tak. No, niektórzy musieli pracować. Ale wiele osób normalnie ogląda wiadomości. Popatrzcie, ile wiemy, jeżeli chodzi na przykład o prześladowania chrześcijan. Może ktoś zna tę stronę? GPH, głos prześladowanych chrześcijan.pl. Chodzimy po internecie, używamy internetu. Nawet starsi ludzie, moja mama ma swoje lata, ale używa internetu. I warto jest wiedzieć dobre strony, ciekawe strony, co można zobaczyć. Tam są wydarzenia, wiadomości, gpch.pl. Głos prześladowanych chrześcijan. I widać, co się dzieje na świecie, o co można się modlić, co się dzieje tam. Mówię, my żyjemy w takim akurat, jak to powiedziałem, z tym, mówiąc o tych zborach różnych, gdzie jest tron szatana, tam po bokach były synagogi szatana, ale po krańcu, z dala od tego Pergamonu, pamiętamy, był Efes i Laodycea. I tam nie było żadnych prześladowań zewnętrznych. I my żyjemy w czymś takim. Nikt nam nie grozi. Żyjemy po prostu miodzio. Fajnie jest. Po prostu tylko, żeby było jeszcze lepiej. Tak? Ale jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to zawsze grożą nam jakieś niebezpieczeństwa. Ten rozdział właśnie o tym mówi. I my musimy być uważni. Co się stało w Efezie? Straciłeś pierwszą miłość. Co się stało w Laodycei? Oziębli. Tak? Nie mieli prześladowań jakichś zewnętrznych, fizycznych, ale oziębli. Zawsze gdzieś ktoś jest. Tutaj jest akurat mowa, jest dużo artykułów, są wiadomości, widzimy tam różne zakładki, można wejść, przeczytać. Ciągle jest to uzupełniane. Po polsku. Co się dzieje w Syrii, głosy z Syrii, chrześcijan, co mówią, co tam się dzieje? Dobrze jest, żebyśmy coś takiego wiedzieli i żebyśmy to rozumieli. Dobrze, to tylko tak chciałem, żebyśmy, jeżeli ktoś ma pragnienie, to żeby zobaczył, skorzystał z czegoś takiego. Bo pytanie było, jak interpretujemy? Interpretuję według tego, co wiemy. A prawdą podstawą jest Biblia. Prawdą i podstawą są prawdziwi świadkowie. Prawdziwi świadkowie. To, co widzimy w telewizji, żywcem przypomina mi to, co tutaj czytamy. Dano temu zwierzęciu, już nie będę wszystkiego opisywał, kiedy on tak widzimy, jak wychodzi z tego morza, po kolei widzimy te rogi, głowy, całe ciało, potężne łapy niedźwiedzia i paszcza na końcu. Paszcza, która mówi rzeczy przeciwko Bogu. To nie musi od razu być jakieś przeklinanie takie nasze, wulgaryzmy. To nie musi być coś takiego. Ale to muszą być, to mogą być delikatne, filozoficzne, ciekawe, miłe prawdy dotyczące życia, interpretacji życia. Naukowe, nienaukowe, wszystko jedno. Ale będą interpretowały wasze życie. I oni będą podpowiadali, co i jak. Ale to tak naprawdę to są rzeczy wyniosłe, bluźniercze i ma moc działania. Widzimy znowu ten kluczowe sformułowanie 42 miesiące, czyli 3,5 roku, tyle samo, ile ci świadkowie zwiastowali. To są klucze, które przez cały czas nas prowadzą. Pan Jezus mówi, to jest tajemnica. Ale to jest zakryte dla tych, którzy nie rozumieją. My, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, my powinniśmy to rozumieć. Powinniśmy to wchodzić w to i rozumieć coraz więcej. Więc w tym rozdziale, jeżeli widzimy to pierwsze zwierzę, to ono ma taką władzę wykonawczą od szatana. W drugim wierszu czytamy jeszcze raz te słowa. Przekazał mu smok, ten z 12 rozdziału, swoją siłę, tron i wielką moc. Albo to jakby taka jego ręka, można powiedzieć też. Z drugiej strony widzimy to mniejsze zwierzę, bardzo podobne do baranka. Będzie nazwane też fałszywym prorokiem. Ono przygotowuje ludzi, jakby można powiedzieć, religijnie. Ono wykonuje tę władzę, kieruje uwagę. Tak jak Duch Święty kieruje uwagę na Pana Jezusa, ten tutaj, to małe zwierzę, ten fałszywy prorok, będzie kierował uwagę na to zwierzę tutaj. Więc to jest jakby taka instytucja propagandowa, coś w rodzaju gabinetu Goebbelsa. Tak? Zostawmy na chwilkę teraz to. Otworzę drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. Tu Jan przedstawia to w takiej wizji. Taką wizję mamy. Ja nie będę wszystkich szczegółów rozbierał, spokojnie. Chcę tylko przekazać ideę. Tak? Przesłanie, które będzie dla nas ważne. Apostoł Paweł tłumaczy to jakby inaczej, ale mówi o tym samym. O tym samym. I skoro to pisze, to oni też mieli problem, jak to jest z przyjściem Pana Jezusa. Byli wystraszeni, mieli zakręcone w głowie. Nie rozumieli wszystkiego. Posłuchajmy. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, czyli tego oczekiwali, tak? Tego pragnieli. Mówi, to jest główny temat. Przyjście Pana Jezusa, spotkanie z Nim. Prosimy was, bracia, prosimy was, żebyście nie tak szybko dali się zbałamucić, nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień pański. Ktoś powiedział im nieprawdę. I oni to przyjęli, chociaż znali wcześniej zwiastowanie Pawła. Przyjęli to. Trzeci wiersz. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie najpierw, zanim nie przyjdzie odstępstwo, po pierwsze, i po drugie, nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, i zaraz o nim więcej przeczytamy. Pan nie przyjdzie, zanim nie nastąpi odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości. Dopiero wtedy on przyjdzie. Kim on jest? Czwarty wiersz. Syn zatracenia, przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem, albo inaczej, co dotyczy Boga, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Znowu trzeba by się zatrzymać, jakby dziecko było, siedziało koło nas. Tato, mamo, no co go powstrzymuje? Powiedz mi. Co go powstrzymuje? Mówię, my nie widzimy tej całej ohydnej siły demonicznej, która w tym świecie ma możliwość do pewnego stopnia działania. Nie widzimy tego. Jakieś były okresy historii, kiedy to odczuwaliśmy. Dzisiaj tego nie odczuwamy w taki sposób. Dzisiaj jakby coś innego nam grozi, to co powiedziałem. Albo utrata pierwszej miłości, albo oziębłość. To nam grozi. Okej? Co go teraz powstrzymuje? Takiż się objawi dopiero we właściwym czasie. Siódmy wiersz. Albowiem tajemna moc nieprawości. Pamiętacie, jak czytaliśmy o tajemnicy Chrystusowej, tajemnicy Bożej? Tak? A tu jest też tajemna moc nieprawości. Szatan ma swoją moc. Ta moc jest tajemna. I ona to jest nieprawość, nieczystość. I ona mówi, to już działa. Tajemna jest dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, tak? Mówimy o tej zwierzęciu tutaj, niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Czytamy to wyraźnie? Szatan daje komuś moc, on będzie wtedy rządził, będzie najpierw oszuka wielu ludzi, ale będą to tylko ci, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, czyli umiłowanie słowa, które mogło ich zbawić. Dlatego też Bóg zsyła na nich ostry obłęd. Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. My jednak, 13 rozdział, taką kreską można oddzielić, my jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku Pawle, wiesz to na pewno? Tak. On mówi do nas, do wierzących ludzi. Bóg wybrał nas od początku ku zbawieniu przez Ducha, który tu jest charakterystyczny, który co robi? Uświęca. Ducha, który prowadzi do coraz większego podobieństwa do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo Bóg mówi, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Nie ma innej normy. Tak? Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca. Tamten Duch prowadzi do nieczystości. Tamten Duch prowadzi, rób co chcesz. Rób co chcesz. Mówisz, możesz, żebyś tylko chodził czasami do kościoła, żebyś czasami coś tam zrobił i wszystko będzie dobrze. Żyj sobie po swoim życiem. Nie, Duch Święty prowadzi do świętości, do coraz większego zbliżania się do Boga, do Ojca, do Chrystusa. I przez wiarę w prawdę, jeszcze raz, prawdę. 14 wiersz. Do tego też powołał nas przez Ewangelię, was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie, trzymajcie się czego? Przekazanej nauki. Trwajcie niewzruszenie, trzymajcie się mocno. Musisz to znać na wyrywki, na pamięć, choćby cię ktoś obudził w nocy. Tak mamy znać Boże Słowo, żeby się nie dać zbałamucić, jak tutaj mówi. Żeby nie dać się odwieść komuś od tego, do czego Bóg prowadzi. Trwajcie niewzruszenie, trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez nasz list. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus, Bóg i Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze, utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Widzimy też, możemy się domyślać jakby odwrotnie, że zresztą jest słabnąć. Bo jeżeli słabnie moja koncepcja nieba, jeżeli słabnie moje widzenie Pana, Jego działania, to też jakby tracili motywację do tego, żeby w ogóle trwać w dobrym uczynku, żeby trwać w dobrym słowie. Tracili motywację. Po tym poznać Boże dzieci też, że nawet jeżeli są trudne sytuacje, to nie będą stroiły fochów, nie będą się obrażali, nie będą, będą mieli charakter Chrystusowy. I to do tego ich zachęcam. Jeżeli odejdziecie od prawdy, to bardzo łatwo będzie was zbałamucić, bardzo łatwo będzie was odwieść od tego, do czego Chrystus nas powołał. A więc czytamy tu o tym odstępstwie Kościoła, o człowieku zatracenia, aż ten, który powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Mamy kogoś, mamy ochronę. Tam czytaliśmy o tych aniołach, które powstrzymują cztery wiatry ziemi. Czytaliśmy o mocach niebieskich, które Bóg pozwala albo nie pozwala. Daje możliwość, nawet temu zwierzęciu dano możliwość. Nie tylko wypowiadać słowa, ale też i, siódmy wiersz, pozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi. I nie tylko to, pozwolono mu ich co? Zwyciężyć. I dano mu władzę. Boże, czy ty jesteś, czy panujesz? I to jest jakby główna kwestia tego fragmentu. Raz, szatan nie chce, żebyśmy znali jego strategię. Po drugie, nie rozumiemy, że Boże, jak to jest? Gdzie jesteś? Co się dzieje? Tam bracia, siostry giną. Tu, w moim domu, takie rzeczy się dzieją. Co jest? Co się dzieje? I tutaj też ten obraz, który tutaj podaje, jest bardzo ciekawy. Mówi o bestii i że ona była ranna. W trzecim wierszu była śmiertelnie raniona. Lecz śmiertelna jego rana była wygojona. I powtórzy to dwa razy. To było ważne. Popatrzcie w taki sposób. Kiedy przyglądamy się historii, już mówiliśmy o tym tutaj też, ta historia w 12 rozdziale, ciągle, na nowo, szatan próbuje, staje jak ten smok, żeby pożreć dziecię, później kobietę i później jej potomstwo dalsze. On nieustannie próbuje coś zrobić. I tutaj spójrzmy na nich. Najpierw był Neron. Jeszcze dobrze pamiętali Nerona. Jeszcze pamiętali zapach tych tlących się ciał, które palił, mazał smołą ich braci, siostry. Jako żywe pochodnie używał. Był okrutnym tyranem. Strasznym. Oni to ciągle jeszcze mogli mieć w pamięci. Tak? I tu nagle minęło zaledwie kilkanaście lat. Przychodzi Domicjan. Boże, myśleliśmy, że to się skończyło. Myśleliśmy, że ta bestia już została dobita. A tu znowu ożywa? Znowu to się dzieje? I zobaczcie, jak przyjrzymy się jakiejkolwiek historii, nawet naszej historii. Ja to powtarzam, ale to ciągle widzę przed oczami te radości, pamiętam z filmów, kronik naszych tutaj, jest koniec II wojny światowej. Jaka radość, nareszcie, nareszcie. Ale potem co przychodzi? Przychodzi taki system, który nam się podoba? Nie za bardzo nam się podoba. Tak? Jest Solidarność, która znosi to. Dzisiaj widzimy lidera Solidarności, który patrzy na swoje dziecko i mówi, więcej tu się nie pokaże. Tak? Nie podoba mi się to wszystko. Nie podoba mi się to wszystko. I ciągle na nowo, i ciągle na nowo, i ciągle na nowo. Przekładając to na nasze życie. Na nasze życie. Będzie nieraz tak, że jak to piosenkarz mówi, nasz polski, mówi, w życiu są piękne tylko chwile. A piękne naprawdę jest w tym sensie, z Chrystusem każdy dzień jest piękny i coraz piękniejszy. Ale też ma prawdę w tym, że są momenty wspaniałe, cieszymy się, są wesela, śluby, idziemy na urlop, cieszymy się pogodą, dostajemy wypłatę, mamy zdrowie, ale nagle jest to zdrowie, jest i nagle go nie ma. Są pieniądze, są i nagle ich nie ma. Tak? Jest coś i za chwilę, Boże, no dlaczego? No jak? Szatan nie chce, żebyśmy rozumieli tą strategię. Jego strategię. Ale Bóg pozwala jemu działać. I to musimy zrozumieć. To jest jeden z najtrudniejszych wierszy, który tutaj jest. To jest wiersz 10, 9, też takie wezwanie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Mowa tu jest do tych, którzy mają uszy. Boże, chrześcijańskie, chrystusowe uszy. Masz uszy? Słuchaj. Bardzo ważna wieść. I mówi tak, 10 wiersz. Pan Jezus tak lubił w ogóle tak mówić. Kto ma uszy, niech słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Problem troszeczkę też jest z tłumaczeniem tego wiersza. Widać, że wielu to przeżywało i był jakiś moment w historii, kiedy ktoś przepisując być może inaczej to ujął. I są, na przykład Gdańska Biblia ma troszeczkę inaczej. To jest powiedziane, że kto wjedzie do niewoli pójdzie. Kto zabija mieczem, od miecza musi zginąć. Tu jest powiedziane, kto ma być zabity mieczem, ten od miecza musi zginąć. Także różne są tutaj tłumaczenia w tym miejscu, jakkolwiek. Pytanie jest takie, dlaczego nie powiedział, kto ma być spalony, kto ma być utopiony, kto ma być, nie wiem, co jeszcze zrobiony, tylko mu używa właśnie tych rzeczy. Niewola, miecz. Niewola i miecz. Bo to jest charakterystyka Rzymu. To jest charakterystyka tego zwierzęcia, które przychodzi z tymi łapami, z tą paszczą i on po prostu tratuje wszystko. Wtrąca ludzi do niewoli. Miecz jest symbolem jego władzy. Sam apostoł Paweł mówi, władza ma u swojego boku miecz. Czyli dany jej został autorytet. I tutaj mówi, albo z jednej strony, może to rozumieć, jakkolwiek to przetłumaczymy, to będzie tak czy inaczej klarowne dla nas. Czy masz ty doświadczyć niewoli jakiejś? Czy masz ty doświadczyć tego, jak czyjejś władzy nad sobą i że rzeczywiście będzie pozwolone samemu temu zwierzęciu, tutaj samemu diabłu, żeby cię zabił? Może mu być pozwolone, żeby cię dotknął chorobą? Może mu być pozwolone, żeby cię dotknął ubóstwem? Może. Tak może być. Dlatego mówi Pan Jezus, słuchaj uważnie, kto ma uszy, niech słucha. Tak musi się stać. Ale mówi, podsumowuje to, mówi, tu okaże się wiara i wytrwanie świętych. Tu okaże się wiara i wytrwanie świętych. I Pan Jezus mówi to samo, kiedy jeszcze chodził po ziemi. Kiedy mówi o tej czworakiej roli, kiedy mówi o tym ziarnie zasianym. Wielu ludzi przyjmuje to, najpierw się cieszą, ale później przychodzą momenty ucisku, utrapienia, trudności. A nie, to ja dziękuję bardzo, to ja nie o takim Chrystusie myślałem. To mi to nie pasuje za bardzo. Cokolwiek miałoby się z tobą wydarzyć, jakakolwiek władza miałaby być nad tobą wykonana, ma się stać, to musi się stać. Mamy przyjąć jakby od Boga. Jak to ktoś, niedawno czytaliśmy, ktoś trafił do szpitala, a miał motto jego życia, że Bóg pisze historię mojego życia. Pamiętamy, ktoś czytał, codzienny chleb było tam, coś takiego. I trafił do szpitala i jakby rodzina oczywiście się zastanawia, interpretuje, co się stało, jak to się stało. Mówi, pozwólcie Bogu napisać również i ten rozdział mojego życia. Pozwalam Bogu napisać również ten rozdział mojego życia. Czy pozwolisz Bogu na to, co On chce zrobić w twoim życiu? Czy alternatywa jest taka, tutaj przez cały czas jakby powiedziane, ta cała ekonomia, Czy może przyjmiesz na siebie, to nie będzie coś takego, że poproszę o pieczątkę tu, albo jakieś tam znamie tego typu. Znamie jest niewolnika. Boże dzieci mają pieczęci, niewolnicy mają znamie. Tak? I znamie to jest po prostu zgadzam się, jakby poddaję się temu niewolnictwu. Poddaję się temu systemowi. Właśnie, że będę żył dla pieniędzy, będę żył dla swojego dobrobytu, będę żył po prostu tylko na siebie. To jest alternatywa tutaj. Ale Boże dzieci, Panie, niech będzie wola Twoja, niech będzie Twoje królowanie. Ty musisz rządzić. Wszystko w Twoje ręce oddaję. Wszystko w Twoje ręce oddaję. Wszystko w Twoje ręce oddaję. Kiedy będzie koniec? Jaki będzie koniec? Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, do mnie należy wszelka władza, wszelka moc. I nawet jeżeli przechodzisz przez chorobę, ledwo wyszedłeś z długów, ledwo wyszedłeś z choroby, a tu znowu coś się dzieje, ledwo otrzymałeś coś, ktoś ci zabrał, ktoś ukradł. Jest pokusa, będzie przed nami pokusa wziąć sprawy w swoje ręce. Mówię, wcale nie trzeba mieć na czole żadnej pieczątki, ani tatuażu, ani chipa wszczepionego, ani nic w tym rodzaju. Można po prostu się zgodzić na ten system, na taki sposób myślenia. Więc jeżeli mamy uszy, musimy posłuchać. Kiedy tracimy cierpliwość? Kiedy tracimy zaufanie? Kiedy coś nie dzieje się po mojej myśli? Kiedy ktoś coś nie działa tak, jak ja sobie to wymarzyłem? Tak, jak sobie zaplanowałem? To może być człowiek, to może być rzecz. Miałem nadzieję, że to będzie tak działało. Miałem nadzieję, że ta osoba będzie tak cudowna, tak wspaniała, a ktoś mnie zawiódł. Tak? Tracimy wtedy cierpliwość. Ale właśnie tu okazuje się wiara i wytrwałość. Wiara i wytrwałość świętych. Właśnie w takich momentach. Nie w tych momentach, kiedy dobrze nam się powodzi, kiedy wszystko jest dobrze, kiedy droga jest usłana różami. Wiara i wytrwałość okazuje się wtedy, kiedy przechodzimy przez trudności, przez ucisk. Jeżeli patrzymy jeszcze na to zwierzę z ziemi, to co nam grozi, tak bardzo podsumowując to jedną krótką rzeczą, to jest mądrość tego świata. Ono wychodzi z ziemi i to jest mądrość tego świata. Zobaczcie, on jest podobny do baranka. Podobny do baranka. Ale mówi tak jak smok. Pycha. Ja. Moje zdanie. Ja tak zrobię, jak uważam. Stwarza wizje przed ludźmi różnego rodzaju. Wtedy nie mieli przecież telewizji, nie mieli takich rzeczy, jak my dzisiaj mamy. Ale jednak w jakiś sposób potrafili tak omamić ludzi, taki spektakl zrobić, tak to pokazać, tak im zakręcić w głowie, że oni byli zachwyceni. Jeżeli ktoś oddaje komuś cześć, oni oddawali tu cześć bestii, to w jakiś sposób są, wow, super, to im się podobało. W jakiś sposób byli tym zachwyceni. Jeszcze raz zwrócę waszą uwagę, to co mówiłem niedawno. Pomyślcie, ktoś jest kucharzem tutaj, kucharką, o gdzie ja patrzę. No. Jakby to było, gdyby wszyscy stają od twojego stołu, nikt nic nie powie. Jakby to było, gdyby ktoś wstał od twojego stołu i mówi, wiesz co, ja rozumiem, że wesele, ślub, ale za dużo, po co tyle dobrych rzeczy tu robić? Po co tyle dobrych rzeczy robić? Wyobrażamy sobie coś takiego? No raczej to jest nienormalne. Raczej mówimy, wow, ale to było dobre. Ależ to było pyszne. Prawda? I nawet jeżeli wesele, nawet jeżeli już zjedliśmy jeden obiad, drugi obiad, pierwsza w nocy, jeszcze jeden obiad, zmieści się. Bo dobre jest. Dobra kucharka to jest dobre. Prawda? Co mnie zachwyca? Czy jest w moim życiu, bo to jest... Jeżeli coś mnie zachwyca, to ja to muszę wyrazić. Tak jesteśmy stworzeni. Ale coś jest piękne, ale coś było wspaniałe. Ja muszę to wyrazić. Jeżeli Bóg mnie zachwyca, to będę to wyrażał. Jeżeli Bóg mnie zachwyca, będę to wyrażał. Jeżeli nie Bóg, to zobaczmy, co mówi dalej. Co mówi apostoł Paweł, kiedy mówi w liście do Filipian. Mówi, końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch. Czyli oni tylko zachwycają się. Wow, ale dobre. O, tam jeszcze można gdzieś pojechać. Tam jeszcze można coś zobaczyć. I tam jeszcze, a tam można tyle zarobić. Nie? Oni są zachwyceni światem tylko. I tu jest taka, to jest taki, trzeba uważać. Bo oczywiście, że ja też jestem zachwycony. Ależ piękna przyroda. Ależ piękny zachód słońca. Bliskie, podobne, prawda? Ale mogę tak się zachwycić tylko tym światem, że nie widzę, Panie, Ty jesteś nad tym wszystkim. Tobie chwała. Jezu, Tobie chcę służyć. Ja i mój dom będziemy służyli Panu. Prawda? To jest postanowienie Bożych dzieci. A tu on mówi, niestety końcem ich zatracenie, bo dlaczego? Dlatego, że Bogiem ich był brzuch. A chwałą to, co jest ich hańbą. My myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Ich całe myślenie jest skupione tylko i wyłącznie tu. Muszę jutro sprawy załatwić. I tu muszę coś sprawy załatwić. Tyle sprawy do załatwienia. Goń, 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 szybciej goń. Szybciej, musisz więcej mieć. Czy wyrażam chwałę mojemu Bogu? Czy oddaję cześć Jemu całym swoim życiem? Zobaczmy, to zwierzę, to drugie, ono jest zrzeszone z tym pierwszym, współdziała z nim. Jeżeli to jest religijne, to zobaczmy, to było wśród pierwszych chrześcijan, to były synagogi szatana, to były jacyś inni kapłani, jakichś tam bóstw dziwnych. Oni współpracowali świetnie z rządem. Zawsze się świetnie z rządem rozumieli. Ale jeżeli ktoś tylko używał gdzieś Biblii, jeżeli ktoś używał imienia Chrystusa, jeżeli ktoś się powoływał na imię Jezusa, to jakby tą drugą stronę, jakby diabła przypalano. On wścieklizny dostaje. On nie chce, żeby Boże dzieci się przyznawały do Chrystusa. Nie chce, żeby nazywały Jezusa swoim Panem. Nie chce, żeby wyznawały Jego imię. Nie chce tego. I on chce, żeby to było zakryte. Dlatego czytamy ten rozdział. Dlatego chcemy zobaczyć, jaka jest strategia diabła. Diabeł chce pomieszać w twoim życiu, w moim życiu. Daj sprawę w swoje ręce. Nie wypowiadaj nawet imienia Jezusa. Mów Bóg. Ogólnie. Mów Bóg tylko, ewentualnie, jak musisz. A lepiej w ogóle nie mów, bo zrazisz ludzi. Jeszcze pracę stracisz, szacunek stracisz, bo ktoś pomyśli, że głupi jesteś. Nie mów tego. Jakub mówi też w taki sposób, bo powiedzieliśmy to zwierzę jakby z ziemi, mądrość ziemska. Jakub mówi w trzecim rozdziale, 15 wiersz, znamy słowo dobrze, ale warto przypomnieć. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. O jakiej mądrości mówi? Mówi o mądrości ludzkiej. O mądrości, według której ludzie chcieli załatwić sprawy między sobą i to w zborze, w jaki sposób? Zazdrościli sobie czegoś nawzajem. Kłócili się o coś ze sobą nawzajem. Wyzywali się. Mój, tam jest wtedy niepokój wszelki, zły czyn. Zły czyn. To nie jest mądrość, która wstępuje z góry. To jest mądrość ziemska. I nie tylko mówi ziemska, ludzka, psychologiczna. Mówi, nazywa to wprost, to jest mądrość demoniczna. To jest mądrość demoniczna. To, co widzi nam się jako ładne słowa, okrągłe słówka jakichś psychologów, polityków, różnych ludzi, naukowców. Oni potrafią być grzeczni, mili, uprzejmi. Ja mówię, nie muszą wulgaryzmami rzucać. Ale potrafią zwieść całe narody. Potrafią zwieść masy ludzi. I tak się dzieje. To jest mądrość demoniczna. I ostatnia rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, przed wieczerzą, to ta liczba człowieka. I ja też nie będę się rozwadniał, nie będę analizował wszystkich różnych rzeczy, ale to jest powiedziane wprost. To jest liczba człowieka. Jeżeli 777 czy 7 w ogóle jest liczbą jakiejś doskonałości, to jest liczba człowieka jakby udoskonalona. To jest człowiek udoskonalony. Człowiek, który doszedł do swojej doskonałości. Zmaksymalizował swoje możliwości, swoje umiejętności, swoją władzę, swoją mądrość, inteligencję. To jest wspaniały człowiek, którym ludzie będą zachwyceni. Ci, którzy nie należą do Chrystusa, jak jest powiedziane, oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka. Albo tak jak było powiedziane gdzieś indziej, gdzie nie mają pieczęci, nie są zapieczętowani przez Ducha Świętego. I tak to jest z tym światem dookoła nas. Ale my co mówimy? Tak jak apostoł Paweł. To jest najważniejsza rzecz. Moja tożsamość. Moja tożsamość w tym świecie. Apostoł Paweł mówi, nie żyję już ja, ale co? Żyje we mnie Chrystus. To już nie jest moje życie, to jest życie Chrystusa. Już nie ja sam decyduję o swoim życiu, Chrystus decyduje o moim życiu. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jan Chrzciciel mówi, nie jestem godzien nawet sandałów mu rozwiązać. Nie jestem godzien nawet być sługą najniższym w domu. Tak go widział. Tak widział Pana Jezusa. Eliaszem jesteś? Nie. W ogóle proszę mnie nawet z prorokami nie kojarzyć. Jestem nikim. Jestem nikim. On jest kimś. Ja nikim. Chrystus we mnie. Chrystus pierwszy. I wreszcie te słowa, które Pan Jezus sam uczy nas, żebyśmy je powtarzali. I często je sobie przypominam i mówię. Jestem tylko sługą nieużytecznym. Zrobiłem to, co miałem zrobić, ale jestem w dalszym ciągu tylko sługą nieużytecznym. Panie, ja chcę Tobie służyć. Ty musisz być pierwszy w moim życiu. Chcę się Tobą tak cieszyć, żeby nic innego już w tym świecie mnie nie cieszyło. Chcę się Tobą tak radować, żeby nic w tym świecie mnie już nie pociągało. Nic z tego świata nie żądam już, jak ta pieśń stara mówi. Nic z tego świata nie żądam już. Takie jest przesłanie moje dzisiejsze dla was, kochani, i myślę, że Bóg te słowa w waszych sercach utwierdzi i pomoże nam. Chciałbym teraz, abyśmy powstali, będziemy modlili się, będziemy też Bogu dziękowali za chleb i za kielich. W Psalmie 115 mówi Pan Jezus ustami Dawida, że Pan czyni wszystko, co zechce. Psalm 115. Ludy mówią, gdzież jest ich Bóg? I trzeci wiersz odpowiada, mówi, Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. A inne tłumaczenie mówią, czyni wszystko, co Jemu się podoba i wszystko, co czyni, Jemu się podoba. Na pewno? Na pewno? Kiedy widzimy Chrystusa prowadzonego na krzyż, czy na pewno, czy Bogu to się nie wymknęło spod kontroli? Czy na pewno to Jemu się podobało? To, że nasz grzech został na Niego złożony? Nasze nieprawości, nasze złe myśli, nasze złe czyny na Niego zostały wrzucone? Czy Bóg nie został przyciśnięty do ściany? Musisz tak robić i to pewnie nie podoba Ci się, ale musisz? Bogu to się podobało. Bóg czyni wszystko, co Jemu się podoba. I wszystko, co On czyni, Jemu się podoba. To, że złożono na naszego Pana Jezusa Chrystusa ten wszelki grzech, mój i Twój grzech, to Jemu się podobało. To Jemu się podobało. Powiedziane w liście do Rzymian, że Bóg nie oszczędził nawet swojego Syna. Nie oszczędził swojego Syna. Ale go za nas wszystkich wydał. A w liście do Efezjan powiedziane jest, że on stał się miłą wonnością. To, co zrobił, to była miła wonność dla Ojca. Wszystko, co Bóg czyni, podoba się Jemu. Miła wonność. Podejdźmy też dzisiaj z takim zamysłem do tego stołu, myśląc o tym, co uczynił dla nas Chrystus. Że Jego ofiara to była miła wonność dla Ojca. To się Ojcu podobało. I On chce, żebyśmy przychodzili. Chce, żebyśmy brali ten chleb, ten kielich. Do tego nas zaprosił. Przyjdźcie, bierzcie, jedzcie, pijcie, wspominajcie. Pamiętajcie o mnie. To jest moja sprawa. To jest moja rzeczywistość. Nic innego w tym świecie się nie liczy. Nic nie zatrzymasz. Nawet ukochanych osób nie zatrzymasz. Nie zatrzymasz. Chrystus jest jedyną rzeczywistością. Żyje już nie, ale żyje we mnie Chrystus. Niech te słowa mocno zapadną w naszych sercach. Chcemy teraz podziękować za ten chleb i za kielich. Potem podzielimy go i będziemy spożywali z wdzięcznością i radością.